Moje dziecko mnie wkurzało tym, że nie jest taka jak ja, jak byłam dzieckiem. Że byłam powsinoga, że do każdego poszłam, z każdym się przywitałam. Miałam takie głupie ataki śmiechu już z tej takiej bezsilności.
Wy zaczęłyście podróżować jakoś bardzo szybko, nie?
Pierwszym wycieczkę samolotem miała 4 miesiące, bo lecieliśmy do Rzymu wtedy. Po prostu nie miałam ani jednej wiadomości, która by na to przyzwalała. Żadnej. Mama wtedy po prostu powiedziała, wyprowadzamy się. Pamiętam to jak dzisiaj. Ile daliśmy radę wziąć na plecy? Tak wyszliśmy. Sorry, ale teraz się wzruszę.
Jezu, mogę was się przytulić?
Jezda.
Były komentarze, ile zapłaciliśmy marce, żeby wzięła do reklamy takiego brzydkiego, grubego bobasa.
Oh, wow.
Nie mówiłam o tym nigdy na Instagramie, ale miałam przez 2 lata...
Kinga, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć, rozmawiamy od 20 minut, ale muszę się tutaj oficjalnie przywitać, więc witam Cię serdecznie w rozmowach w dresie.
Ja Ciebie również. Miło mi, że mnie zaprosiłaś jako pierwszą do podcastu. Nie wiem, czego się mam spodziewać, ale okej, zaczynajmy.
Damy radę. Myślę, że tak jak rozmawiałyśmy przed rozmową,
to tak to będzie
wyglądało. Okay. A tamte fragmenty myślę, że też były na tyle ciekawe, że może będzie jakiś backstage tego zrobione. Mimo, że jak do Ciebie napisałam na Instagramie, ja napisałam, żebym chciała porozmawiać trochę o asertywności, przede wszystkim o asertywności i tak dalej, to myślę, że mimo wszystko w tym wątku asertywności, żeby trochę to zrozumieć, ważne jest to, żeby mimo wszystko poznać Ciebie jako osobę. I to jest takie pytanie, od którego ja lubię zawsze rozmowę zaczynać, jak poznaję kogoś nowego. Co ja muszę wiedzieć o Kindze dzisiaj? Z przeszłości.
Z przeszłości.
Żeby zrozumieć osobę, którą jesteś dzisiaj. Czyli z jakiego domu się wywodzisz? Kto w tobie budował tą asertywność? Jakie są takie momenty, które ty uważasz, że są istotne, żeby zrozumieć, kim jesteś dzisiaj?
Kurczę, nie wiem, z jakiego domu. Z rozbitego, to na pewno. Od razu mówię na początku, że ja się często wzruszam. Nie wiem czemu.
My tu lubimy się wzruszać.
Ale jest to pewnie jakiś temat do przerobienia na terapii, bo potrafię się nawet na reklamie Pampersów wzruszyć, więc teraz też mi ciepło w oczy. Jak to mi koleżanka kiedyś ładnie podsumowała, powiedziała, że jestem taką królową lodu z ciepłym serduszkiem. Tak, no moja mama z tatą się rozwiedli, jak miałam 6 lat. Byłam wtedy z siostrą jeszcze. Generalnie mam 3 siostry, ale te 2 są z innego już małżeństwa. Mama nie małżeństwa.
Związku,
o tak. Więc tak, tata podpijał, więc mama się pewnego dnia, pamiętam to do dzisiaj, chyba był listopad, tata przyszedł z pracy, zrobił mamie jakąś tam awanturę. Nigdy nie byłam świadkiem takich awantur rodziców i chronili nas na szczęście przed tym. I mama wtedy po prostu powiedziała, wyprowadzamy się. Pamiętam to jak dzisiaj. U mamy był wujek, brat z kolegą. I ile daliśmy radę wziąć na plecy? Tak wyszliśmy. Sorry, ale teraz się wzruszę.
Jezu, mogę was się przytulić?
Bo ja od takiej strony to
cię pizda. No pewnie moja mama nawet będzie w szoku. Chyba tak. Jak ktoś mnie pyta, jakie było moje dzieciństwo, to ja pamiętam, zawsze mi przychodzi pierwszy do głowy ten moment. Więc pewnie to jest jakiś temat do przerobienia na terapii, na którą się już od 2 lat wybieram. Niemniej, to była taka scena jak do filmów. Zaczął padać śnieg. Okay. Po prostu kolega mojej mamy i wujka niósł moją siostrę. Wtedy moja siostra miała, no jak jest 2 lata różnicy między nami, no to ja miałam 6, tak mi się to wydaje. Więc siostra miała 4. Więc ją nieśli na barana. Moja mama wiozła wózek, na który napakowała i napakowała ile dała rady napakować. No i zamieszkaliśmy u mojej babci. Więc jeszcze wcześniej żeby było jasne, wszyscy zawsze myśleli, że my z siostrą to jesteśmy takie księżniczki, bo nasza babcia mieszkała wtedy w Stanach, więc my miałyśmy najlepsze ciuchy po prostu ze Stanów. Jak była moda na Power Rangers, to ja miałam, pamiętam, przychodziłam do przedszkola z taką bluzką na środku z Ritą i ze wszystkimi Power Rangersami. No i przychodzi taki moment, że się wyprowadzamy od tego taty do babci z domu prywatnego z ogródkiem na 30 metrów kwadratowych i mieszkałyśmy tam. Ja, moja mama, moja siostra, babcia i dwóch wujków.
Na 30 metrach.
Na 30 metrach kwadratowych, więc no, było tak, że wujkowie wtedy spali w salonie, a ja z mamą i z babcią na materacach, na podłodze, w pokoju obok. Więc no, generalnie teraz się wzruszam, bo sobie myślę, wow, ile ja mam, ale to dzieciństwo u babci było super. Ja do dzisiaj, jakąkolwiek by mi dali zupę w restauracji, to jak pójdę do babci, ona mi da taką, wiesz, na wodzie taką ziemniaczankę zwykłą, doprawioną wegetą, to ja mówię, to jest najlepsza zupa, po prostu nie ma lepszej zupy. Więc tak to było. Później rok tak chyba mieszkaliśmy. Wiesz, to są, ciężko mi jest to w ogóle tak przypomnieć, no byłam dzieckiem w wieku Tosi. Więc jak ja już szłam do pierwszej klasy podstawówki, to już moja mama z nowym partnerem mieli... przeprowadziliśmy się do bloku, tak jakby obok, po drugiej stronie ulicy. To były jeszcze w ogóle czasy telefonów stacjonarnych, więc nieraz było tak, że jak się z mamą pokłóciłam, to dzwoniłam do babci, że twoja córka mnie wkurza i w piżamie leciałam na nockę do babci. Tak to było. No i zamieszkaliśmy, tylko to też, ja teraz patrzę na moją Tosię. Ja miałam 7 lat, moja mama chodziła do pracy, więc to było wychowywanie się z kluczem na szyi. I mieszkaliśmy w bloku z piecem kaflowym. Nie było innego wtedy ogrzewania. Więc ja miałam do wyboru, jak przychodziłam ze szkoły. Nieraz było tak, że szłam do babci na obiad, a potem już chciałam iść do domu, wiesz, bajki, Cartoon Network, Fox Kids, to są te czasy. Ale w zimę, jak było zimno, lata temu to były zimne zimy, to trzeba było napalić w piecu. Miałam do wyboru albo czekać na mamę, albo napalić w tym piecu. Więc ja dzielnie z tą krupką, to się nazywało krupka na węgiel, szłam do piwnicy, bo nieraz mama, już potem jak się kapnęła, że ja naprawdę będę rozpalać w tym piecu, to ona mi wieczór wcześniej
przygotowywała,
tak? Ale nieraz było, że ja z tą krupką, ile dałam rady, to tą łopatką tego węgla do tej krupki, wracałam, rozpalałam, siostrę nieraz zmusiłam, bo ona to była z tych, co wolała iść pod kołdrę i przeczekać, aż mama wróci, więc ją prosiłam, żeby robiła kulki z gazet, bo nie potrafiłam tak rozpalić na jednej kulce, jak to robiła mama czy ojczym, tylko ja poczuwałam tych kulek tak, stargać całą gazetę. Tylko zawsze musiałam pamiętać, żeby zobaczyć na datę, czy gazeta wyborcza ojczyma to jest ta wczorajsza, już ją można spalić, czy to może jest ta dzisiejsza. No i tak sobie mieszkaliśmy w tym. Ale to, tam już miałyśmy swój pokój z siostrą. Fajne tam było dzieciństwo. Generalnie u nas zawsze było pełno dzieci. Moja mama zawsze... Do nas drzwi były otwarte. Nie trzeba było tak do niektórych koleżanek ściągać butów na wycieraczce i cichutko i tak dalej. U nas po prostu zawsze była pełna chata. Mama wychodziła z założenia, że jak już ugotowała dla dwóch, to co to zaszkodzi ugotować dla większej ilości osób dzieci. Mamy nawet takie fajne zdjęcia, pokazałam też to kiedyś na Instagramie, jak mamy ściany pomalowane. Mama nam pozwalała plakatówkę. Powiedziała, że to jest nasz pokój, możemy robić z nim co chce, więc mamy plakatówkami pod oknem namalowane różne rzeczy. Więc tam już było spokojne dzieciństwo. Z tatą był kontakt taki, no, jak to osoby, które mają chorobę alkoholową, no to tata miał takie zrywy. Ale no nie był to taki stały kontakt, kontakt z tatą. Później jak mieszkaliśmy na tym mieszkaniu, moja mama zaszła w ciążę już z siostrą z kolejnego związku. Już taka zabawna historia. Ja jeszcze z tą moją Angelą odwiedzałam mojego tatę z tą siostrą i ona miała wtedy 3 latka. Naprzeciwko domu mojego taty był sklep, on ją zawsze brał, kupował jej słodycze, no i ona tak siedzi, liże tego loda i mówi tak. Wiesz co, Krzysiek? On tak się na nią patrzy, no co? A ty wiesz, że twoja ziona to jest ta dziewczyna mojego taty? Ja to dzisiaj po prostu pamiętam, to była tak zabawna sytuacja i on tak się patrzy na nią. No wiem.
No wiem.
Tak. potem ja zaczęłam. Tak, i później moja mama zaszła 3 lata po Angeli w drugą ciążę, a wtedy zaczęliśmy się budować. Znaczy moja mama zaczęła się budować. To już było dla mnie taki trochę szok, jak dla nastolatki, 16 lat. Ja mówię, jak ja tutaj wytrzymam z bandą dzieci na tym mieszkaniu. Ale wyprowadzili się tak jakby do... My mieszkaliśmy w takim miasteczku, co prawda tylko 3 kilometry dalej. Ale dla mnie dorastającej na blokach to był taki wstrząs, że ja się muszę przeprowadzić do domu, gdzie nie ma takiej komunikacji miejskiej i tak dalej. Więc ja większość takiego nastoletniego życia z powrotem przesypiałam u babci. Z powrotem się wprowadziłam do babci. Już wujków nie było, znaczy jeden. Tak, i mieszkałam u babci. Cały czas ten imprezowy też u babci. Babcia była bardziej wyrozumiała na moje kace i tak dalej. Po prostu wiedziała.
Nastoletni okres.
Wiedziała, co czy powiedziała, że ona z czwórką to przeżyła, więc mówi, trzeba się wyszaleć. No i potem wróciłam do rodzinnego domu już tam. Wyjechałam do Londynu zaraz po szkole, nawet nie czekałam na wyniki z matury. Ja chodziłam do technikum fryzjerskiego. Nie czekałam na wyniki z matur, wyjechałam, mówiąc, że już nigdy nie wrócę do Polski. Wróciłam po roku, bo moja siostra Emila, jest między nami 16 lat różnicy. I tak, kurczę, to takie trochę dziecko, niby siostra, w ogóle jestem jej matką chrzestną.
Boże, Kinga, przepraszam, ja muszę ci przerwać, bo mam wrażenie i muszę ci przerwać, dlatego że ja mam 18 lat młodszego brata i jestem jego chrzestną i też wyjechałam do Londynu. Także w ogóle słucham cię i trochę mam, wiesz, mam wrażenie, że opowiadasz mi moje życie. Tak. Trochę dziecko, no i jesteś jej chrzestną.
Jestem jej chrzestną, no i tak... My mamy dobry kontakt z rodziną, więc mi się tak tęskniło trochę w tym. Niby fajnie, miałam w ogóle, jak przyjechałam, to sobie wynajęłam takie, jak to się tam mówi, flat, tak, mieszkanie. I to był tak ładnie odrestaurowany, kiedyś to był garaż, ale zrobiło to była elewacja, ładny dach, więc miałam taki swoją kawalerkę. Obok przemili sąsiedzi z Polski. No ale ile można do tych sąsiadów chodzić? Tak na końcu mówię tak, nie, wracam do Polski. Wróciłam do Polski, pamiętam, że dzisiaj mama na mnie czekała z siostrą Angelą i właśnie wtedy z wujkiem, z takim transparentem, takim wielkim, tak skakali na tym lotnisku, witaj w Polsce. Jezu. I wtedy moim takim było planem, że jak się nie dostanę do dobrego salonu fryzjerskiego, no to wracam z powrotem do Londynu. No i zaczęłam pracę, ale szybko zrozumiałam, że praca u kogoś to
nie jest dla ciebie.
Ja wojowałam, nie rozumiałam pewnych zasad, które później, jak otworzyłam swoją pracownię, zrozumiałam, że trzeba czasem przyszefować i z tyłu głowy zawsze, jak szłam na to zaplecze, to myślałam, pewnie i ja teraz jestem obgadana tak, jak się na zapleczu szefową obgadywało. No ale punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia.
Tak. No, nie wiem, czy mam streścić szybko całe moje... Pracownię zamknęłam po 7 latach. 8 latach. Też ta pracownia. Otworzyłam coś, czego nie było u nas w Oświęcimiu.
Okay.
Znaczy coś, czego nie było. Po prostu wyglądem już się to wszystko odróżniało. Teraz to już jest normalne, że są kable z wiszącymi żarówkami, tak? Ja to zrobiłam na wzór takiego salonu w Londynie, gdzie jak codziennie mijałam go, jak szłam do pracy, to mówiłam, jak będę mieć salon, to będzie podobny do tego. Więc tak, pamiętam, jak wujek mi przyszedł pomóc panele kłaść, to tak patrzy i mówi tak, a tutaj jeszcze będą żrandole. Nie, to tak będzie.
To zostaje.
To tak zostaje, dokładnie. Mój biznesplan na salon fryzjerski powstał na kartce. I brakło mi pieniędzy. Dużo mi brakło pieniędzy, jak go otwierałam. W ogóle wtedy wszyscy dostawali te dotacje z Unii Europejskiej. Mi się tej dotacji nie udało dostać. Udało mi się tylko dostać kredyt bezprocentowy. Więc nawet przy tym kredycie biznesplan na karty papieru nigdy nie ma racji bytu. Ale trafiałam po drodze na dobrych ludzi i jakoś tak przedstawiciel wtedy z Welli jakoś tak we mnie uwierzył, że dostałam cały sprzęt po prostu w taki jakby kredyt, ale musiałam robić zamówienia miesięczne przez 2 lata po 1500 zł. Dla mnie to było tak, Jezu,
to 1500 zł co miesiąc muszę, żeby to przez 2 lata. I ten salon, to mi tak poszło, że on do mnie przyszedł po pół roku z szampanem i powiedział, że on nie wie, jak ja to zrobiłam, ale on mi gratuluje, bo ja już nie mam u nich żadnego długu. Ja to po prostu, ja miałam tyle klientów, ale ja siedziałam po 12-14 godzin w pracy. Ale to mi sprawiało, wtedy mnie jeszcze Tośki nie miałam. To mąż to już wtedy jeszcze narzeczony. To mnie w ogóle nie pytał, o której ja wracam, bo mówi tak, no i co z tego, że ty mi powiesz, jak ty... Nieraz było tak, że jakaś koleżanka, kurde, zrobisz mi własne. Ja mówię, dobra, to wpadaj. Więc ja potrafiłam z salonu tak o 24, a zdarzały się nawet takie, że do drugiej w nocy. Cieszyłam się, się tym. Więc zaraz po otwarciu, jak mi każdy mówił, zobaczysz, jak ten biznes, to 2 lata się odrabia taki biznes. Ja miałam takie, ja cię 2 lata w ogóle, ja nie będę, że nie będzie zarabiać ten biznes przez 2 lata. I kurczę, no, to nieźle. A ja zaraz po miesiącu ja miałam zapisy na pół roku do przodu i to cieszy. To cieszy przez pierwszy rok, to cieszy przez drugi rok, ale później, jak ty nie możesz nic zaplanować, bo pani jest wpisana na odrost na 7 miesięcy do przodu i jej się świat zawali, bo ona tego odrostu nie będzie mieć zrobionego, to ja mówię, o kurczę. No. I kiedy zamknęłam salon już mnie trochę męczył, męczył. Otworzyłam go, jak miałam 20 lat. Wszyscy mi mówili, że nie da się być koleżanką szefową. Ja wszystkim mówiłam, że ja będę koleżanką i to się da. Nie da się. To dzisiaj mówię, że się nie da być koleżanką i szefową. Jak ktoś mi powie, że się da, to... No nie wiem, to zazdroszczę po prostu, bo mi się to nie udało. Zatracają się te
granice,
później są obrazy jak na koleżankę. Mi to już ciążyło, tak? Że ja w pewnym momencie już nie mogłam nic powiedzieć, bo kurczę, hulajmy Kingę z koleżanką. Oczekiwało się ode mnie takiej samej pracy. No. I męczyło mnie to, a pandemia już mnie
dowaliła totalnie.
Pandemia mnie dowaliła totalnie, zwłaszcza, że mój salon naprawdę był zamknięty w pandemii. Nie robiłam... chciałam w pewnym momencie, jak mi jedna koleżanka mówi, ja pracuję, ta pracuje, pobrały te wszystkie benefity, nie płaciły ZUS-ów i jechały na zasłoniętych oknach, no ale żadna z moich pracownic powiedziała, że nie przyjdzie do pracy, więc ja mówię, sama tam będę. No i chwilę po pandemii ciężko mi było, zostałam z 2 dziewczynami i nie umiałam tego zamknąć, bo mówię, kurczę, w głowie już to miałam zamknięte, już mi się nie chciało po prostu, już, no nie, ale miałam takie, że ja o nich myślałam, ja mówię, co one zrobią? I całe szczęście, Bóg tak chciał, obie zaszły w ciążę. Po prostu to było...
Idealna sytuacja.
I nie zapomnę do dzisiaj, jak był moment, że obydwóm się prawie już kończyło. Ja dalej fizycznie miałam otwarty biznes i one mnie zaprosiły na kolację. Utrzymujemy z dziewczynami, z tymi dwoma utrzymuję kontakt do dzisiaj, nawet chodzę do nich na włosy. I one mi mówią, że one by chciały tworzyć coś swojego. Ja mówię... Ja się tak ucieszyłam i tak się ucieszyłam, że one to robią, a ja mi zszedł taki kamień z serca, że ja mogę zamknąć.
Taka odpowiedzialność.
To była odpowiedzialność, tak? No, no tak. Więc tak, no i otworzyłam markę Ahot. Jestem influencerką, podróżniczką aktualnie. Ahot to jest marka odzieżowa, z jednej strony łatwa rzecz do zrobienia, ale trzeba być konsekwentnym, a ja nie jestem konsekwentna w swoich działach. Nie jestem obowiązkowa. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie mam nad sobą takiego bata. Więc
Może masz ADHD, bo ja ostatnio podejrzewam u siebie ADHD i podobno to jest jeden z objawów.
Też to ostatnio, bo dużo się ostatnio rolek o tak. ADHD mi przejawia na Instagramie i ja potrafię coś... Ja mam tak, że jak się na coś uprę, nawet moja Tośka już nigdy czegoś takiego nie mówiłam, ale ona mówi, mama, ty się nigdy nie poddajesz. I jak już się na coś uprę, no to już po prostu pobiegnę. Nawet jakbym miała po głowach biec, to pójdę po swoje. Ale... potrafię też, jak stwierdzam, że nie chcę tego aż tak bardzo, to potrafię zboczyć z drogi i już coś innego, więc będę tą moją markę musiała troszeczkę, chyba będę potrzebowała kierownika, który będzie nade mną. Tak, już troszeczkę męża do Ochota ściągnęłam, bo on jest taką bardziej umysłem analitycznym, zarządzaniem. Już mi do domu tablicę sprowadził. Mówi, ty dzisiaj wymyślasz przykładowo parasolkę i mówi, jeszcze nie skończysz wymyślać tej parasolki, a przychodzisz do mnie za, mówi, 2 godziny i mówisz o jakimś pomyśle na coś nowego. I on mówi, nie, to po prostu konsekwencja. No jest problem z tą konsekwencją, tak?
No. Też trochę brzmi jak u mnie. Gdzieś tu miałam nawet zresztą napisane, że marka Odzie trochę tak od końca, bo to było jedno z moich ostatnich pytań, ale skoro jesteśmy przy Ochocie, to że to jest ciekawy wybór, bo to jest trudny biznes. W takim sensie, że
jest trudny,
produkcyjnym, ale nie tylko.
Jest trudny i jest jeszcze o tyle trudniejszy, że proszę, nie obraźcie się, wszystkie koleżanki, które robią dresy, ale jakbym robiła beżowo, kakaowo, szaro, czarne dresy i robiła to po prostu, no wiesz, ja widzę, jak to wygląda. Jest forma
jest
i lecimy. I jest, to jest łatwe. To jest łatwe, no ale no, znaleźć na przykład odbiorców w Polsce na taką sukienkę, którą sobie wymyśliłam. Już chociaż w większych miastach może tak, bo jak szłam tutaj do ciebie, to 3 osoby się uśmiechnęły, czego jedna zapytała, to była sukienka. Ale no sama wiesz, jak się Polacy ubierają. Łatwiej jest założyć szarą bluzę i to się też łatwiej sprzedaje, moim zdaniem.
No tak, ale też mniej się wyróżnia. No.
Tak, no tak.
Wracając na chwilę jeszcze teraz nie tyle do twojej historii, co do twojego Instagrama na chwilę, bo w sumie Instagram pojawił się pewnie w trakcie, jak ty miałaś już swoją pracownię.
Ja w ogóle Instagrama założyłam i ja nie wiedziałam w ogóle, do czego to narzędzie służy. Jak ja bym wiedziała, że to tak będzie wyglądać, to pewnie, no może dobrze, że tak to... Po prostu sobie wrzucałam zdjęcia. Ja nawet na moim Instagramie, jakbyś tak przewinęła do samego początku, to nawet nie ma za bardzo moich zdjęć w ciąży. Są tam jakieś pod koniec, później. I mnie zaskoczyło, pamiętam do dzisiaj, pozdrawiam moi mili, taka marka, jak oni pierwszy raz do mnie napisali, że chcieliby wysłać coś i tipi. Ja tak, ale czemu mi ktoś to coś wysyłać? I tak do męża, czemu oni nam to chcą wysłać? Że tak za darmo, że co to w ogóle? I dopiero wtedy zaczęło mnie oświecać, bo ludzie faktycznie, ja tam już zaczęłam, jak to się była mniejsza, pokazywać, jakie tam zabawki. Byłam przez pewien moment taką gadżet mamą, wyszukiwałam różne rzeczy, bo lubiłam ładne zabawki i ciekawe. I wtedy się dopiero zaczął ten Instagram tak
rozkręcać.
Tak. A taki kop to był jak... No wiesz sama, no, wszyscy teraz znamy Lamilu, tak? Ale jak Tosia się urodziła, to Lamilu to było takie, po prostu każdy pożądał Lamilu. I Lamilu się do mnie odezwało, że chcieliby mieć Tosię na sesji zdjęciowej. I ja mówię, wow. Okazało się, że w ogóle Tosia wtedy była pierwszym dzieckiem spoza kręgu znajomości, że to było pierwsze dziecko, moja Tośka, która była takim dzieckiem z internetu, a ja wcześniej kupowałam u nich, oznaczałam i pamiętam, że mówię do męża, że Lamilu nas zaprosiło na sesję. To było dla mnie takie wtedy wow, po prostu Tosia na sesji dla Lamilu. Mąż miał jakąś delegację do Frankfurtu. I on mówi, że on nie da rady ze mną wtedy pojechać. Ja mówię, nie marcie, Fiat 500. I on mówi, ja z Tośką pojadę. I on tak, Fiatem 500 do Warszawy z półrocznym dzieckiem. A co to za problem? No i tak to poprzekładał, że pojechał wtedy z nami do tej Warszawy. Wtedy chyba też pierwszy raz z takim porządnym hejtem się spotkałam. W sensie nie na mnie, tylko na dziecko, bo były komentarze, ile zapłaciliśmy marce, żeby wzięła do reklamy takiego brzydkiego, grubego bobasa.
Oh, wow.
Ja mówię, okej, ile mateczki zrobią zazdrości i tak. I później po tej sesji dla Lamilu, tak już, no z Lamilu byłam długo, zaczął się rozkręcać ten Instagram. Jeszcze wtedy tak nie mówiłam do telefonu, jeszcze wtedy taka nie pokazałam swojego, nie pokazywałam na maksa swojego prawdziwego
życia.
O życia i oblicza, tak? Jeszcze.
To ciekawe, że wspomniałaś o tym hejcie, bo jedną z rzeczy, którą masz napisaną jeszcze w bio, oprócz podróżowania, to takie stwierdzenie, że nie boję się ciebie. I ja myślę, że wiem, do czego to piję, ale i to trochę zaczyna mieć więcej sensu po wszystkim, co powiedziałaś, zaczynając tą rozmowę, bo ty na Instagramie stawiasz bardzo jasne granice. Mhm. I asertywność nie jest czymś u nas w kraju, co jest standardem.
Nie, jest odbierane za wyniosłość, wyrozumiałość. Często to dostaję, że mam za wysokie ego. Ale tak jak mówię, mój Instagram to jest takie troszeczkę jak mój dom, tak? Znaczy, okej, teraz ktoś mi napisze, masz tam 63 tysiące ludzi i musisz się z tym liczyć. No nie muszę. Mogę po prostu usunąć i nie muszę się liczyć z hejtem przede wszystkim, albo nie wiem, z tą tak zwaną konstruktywną krytyką.
Ale myślisz, że to twoje właśnie dzieciństwo i dorastanie miało wpływ na to, że ty nauczyłaś się tak jasno stawiać granice, czy...
Ja nie wiem, ja szczerze zawsze mówię to mojej przyjaciółce, że jak kiedyś się zbiorę na tą terapię, to ja bym się chciała dowiedzieć, skąd się u mnie to wzięło, bo jestem, jak pytam koleżanek, to mówią, Kinga, ty zawsze taka byłaś. Mm. Moja mama mówi, że mój tata taki był.
Okej. Okay.
Tylko on zawsze tak mówi, no, Krzysztof zawsze był najlepszy, Krzysztof zawsze wiedział najlepiej. Więc no, powiedziała, że tata zawsze był bardzo pewny siebie. Być może jestem pewna siebie, ale mam jakieś takie, że postawię granice, gdzie ktoś sobie może się zbliżyć do mnie, a nie boję się ciebie. No, to jest długa historia. Może kiedyś o tym, znaczy planuję napisać o tym historię. Nie mówiłam o tym nigdy na Instagramie, ale miałam przez 2 lata stalkerkę. 2 lata.
Okej. Okay.
2 lata po prostu mi cisnęło.
O kurczę.
Tak, właśnie odbywa swoją karę, więc no. Kiedyś o tym powiem szerzej, więc na razie jeszcze jak dopóki nie mam potwierdzeń, jeszcze musi wpłacić pewną kwotę pieniędzy. I no, tak w skrócie to była kobieta w moim wieku. Ładna. Z dzieckiem, z córką w wieku Tosi. Mm. Zaczęła mi cisnąć w pandemii, kiedy w takim najgorszym momencie. Najgorszy moment to był dla wszystkich. I nie przejmowałam się. To był, znaczy, przyznam się, jeden moment, jeżeli to będzie oglądać, bo ja nie wierzę, że tacy ludzie się odcinają. Jak ona 2 lata po prostu nie mogła żyć bez napisania mi, a były momenty, kiedy mi pisała wiadomość na dzień dobry i na dobranoc, tylko to nie była krótka wiadomość. To były wiadomości takie, że jak mamy iPhona, to nieraz musiałam go 3 razy przesunąć. Jestem, jaka jestem beznadziejna i tak dalej. I w pewnym momencie już człowiek zaczyna świrować na zasadzie, że ona tak dogłębnie oglądała moje storiesy, że wystraszyłam się w momencie, kiedy mi napisała, że jestem beznadziejną matką, bo nawet matka musi mi w słoikach zupę nosić, a tego dnia teściowa mi przyniosła rosół w słoiku. I ja mówię, co jest grane? Czy któryś z moich sąsiadów? Po prostu to już było takie...
Wyższy level.
To był wyższy level, ale no... Poznałam fajną w tym czasie dziewczynę na Instagramie, prawniczkę Patrycję, zresztą dzisiaj z nami idę na kolację. I ona ode mnie ubranka po Tosi odkupywała i tak... Ja tak po prostu do niej napisałam, co ja mam z tym zrobić. I Patrycja to po prostu pociągnęła. To 2 lata, no dwa lata. Najgorsze było to, że w moim mieście, w Oświęcimiu, jak pojechałam na policję, to tak. Ja jeździłam na zeznania do Warszawy. bo trafiła mi się na szczęście pani prokurator w Warszawie, która rozumie już temat hejtu w sieci i stalkowania i też tego nie odpuściła, więc to, no ale 2 lata, no.
Ale to jest ciekawe, że, znaczy w ogóle dobrze, że o tym wspominasz, bo to jednak trochę dowodzi, że to nie jest do końca tak, że ludzie są zupełnie bezkarni w internecie, a czasami jest takie poczucie.
Jest.
I trzeba dużo mimo wszystko, ja tak sobie zawsze myślę, że trzeba bardzo dużo swojej energii stracić, żeby ta druga strona poniosła jakieś konsekwencje, nie?
Tak. No, ale jest to też przykre, bo jak się nie ma zasobu finansowego, to no to jest dupa. Bo taka pani dalej by mogła cisnąć, bo rada od policji, proszę usunąć Instagrama. To coś w stylu, proszę się zwolnić z pracy.
Z pracy, tak? No. Ale
proszę nie wychodzić biegać po zmierzchu. Kurczę.
No tak, to jest trochę tak, no to na zasadzie unikania teraz życia, bo coś się może wydarzyć.
Tak, to jakby się nie mogło nic wydarzyć w ciągu dnia. Więc no.
Myślę sobie, że, bo to też a propos tej asertywności, ale też tego hejtu, nie? Bo tak jak, wiesz, ja to mówię jako osoba obserwująca ciebie, to tego się nie widzi, nie? Że to jednak gdzieś tam mimo wszystko, chcąc, nie chcąc, jak bardzo asertywnym, silnym człowiekiem byś nie był, to są takie momenty, że to cię gdzieś dotknie, bo akurat to będzie właściwy moment,
ona
właściwy
punkt. Ona miała moment, nie? W którym się jej udało.
Szczególnie, że ty też poruszasz tematy trudne i ty się nie boisz tematów poruszać na Instagramie. Nie miałaś takiej myśli sama z siebie po takich na przykład sytuacjach, że pierdolę to wszystko za przeproszeniem, łatwiej by mi było, wiesz, bo łatwiej byłoby i to są te konta, które ja tak sobie zawsze myślę, bo ja też mam niewyparzoną buzię czasami, jak to by niektórzy stwierdzili, a ja to nazywam asertywnością. Łatwiej być takim ładnym, ułożonym, być tą taką bańką instagramową, w której się przypasowujesz ludziom.
Tak, wszystkim odpowiadasz, miło.
I to konto ci dużo szybciej wtedy rośnie,
tak,
wiesz.
Tak, no ja widzę, jak to... Tylko no to bym się męczyła chyba sama z sobą.
Ale nie miałaś takiego momentu, że to już było za dużo i że po prostu chciałaś to...
Jak mam taki moment, że mam taki wyrzyk, brzydko mówiąc, na Instagrama, to u mnie widać. To ja znikam na 3 dni i tak wtedy... Nie jest to podobno dobre, bo konto nie rośnie, tak jak teraz się powinno codziennie jakąś rolkę montować, ale mnie to męczy, więc...
Chronisz swoją głowę.
Chronię swoją głowę, dokładnie, ale jak to ostatnio przeczytałam, było takie fajne napisane, to było po angielsku, coś na zasadzie, że no, brak bycia w sieci jest teraz luksusem.
Tak.
No, pewnie tak, ale czy bym tak chciała całkowicie się wyciąć z sieci? Nie wiem.
No wiesz, też mimo wszystko patrząc na twój Instagram i Ahot, no to jest to też częścią biznesu. Myślę, że każdy w ogóle, kto swój biznes zakłada sobie, teraz już zdaje z tego sprawę, że...
Ta modna teraz nazwa marka osobista.
Marka osobista.
Osobista.
Skąd w ogóle Ahot? Bo ja wiem, ale ktoś, kto nas słucha, może nie wiedzieć. Chodzi mi o nazwę, bo to jest, myślę, dość istotne w tym wszystkim.
Ahot? Ja na moją Tośkę mówię pieszczotliwie Tocha. Antonina, ale Tocha sobie wymyśliłam. Ja nie mogłam długo wymyślić nazwę tej marki. I ja mówię, a sprawdzę, jak jest Tośka od tyłu. Nie pasowało, więc wpisałam Tocha od tyłu i wyszło Ahot. Długo się zastanawiałam, czy zostawić to C, czy bez C, ale tak wzrokowo mi z tym C ładniej wyglądało, więc zostawiłam Ahot z tym C. To taki jest plan, że wszystkie ubrania są inspirowane troszkę malunkami, obrazami i tak dalej, więc ta sukienka, którą mam na sobie, to jest w pełni troszkę obraz z płótna. To też jest trudne w tym, co ja wymyśliłam, tak? Powiem szczerze, teraz poszłam troszeczkę na łatwiznę, bo kupiłam coś z tego nowego iPada, żeby rysowała już w programie takim graficznym, bo będzie łatwiej to przenieść, ale przeniesienie jej rysunków albo malunków
takich z kartki.
Takich z kartki albo z płótna. No to jest challenge. No i jak niektórzy myślą, że ja ją zmuszam do malowania. Absolutnie. Na przykład artystka jest teraz bez weny jakiś miesiąc, więc to nie jest tak, że jej musisz, bo w Ahocie się nic nie dzieje. Po prostu ja tam mam teczkę wybranych rysunków i coś tworzę, aczkolwiek moje dziecko mówi, że ona będzie artystką, więc bo ostatnio to było takie zadziwiające dla mnie. Siedmiolatka mówi: mamo, wiesz, o czym ja sobie tak ostatnio myślę często? Nie wiem o czym. No i tutaj czekam na jakąś taką, nie wiem, że o jakiejś zabawce albo coś, a ona: myślę sobie, jak będzie wyglądać kiedyś moje życie, jak będę dorosła. Takie wow, siedmiolatka. I ja mówię: co sobie myślisz? A ona mówi: no tak sobie myślę o tym. Ja mówię: no ale co sobie myślisz? Gdzie będziesz pracować? Co będzie? Ona mówi: no ja będę malarką, będę artystką i będę latać po całym świecie. Ja mówię: o Jezus, dziękuję za takie plany. Naprawdę mi się podobają te plany. I tak, idź w tym kierunku.
A ma asertywność po tobie?
Jest niezłą mieszanką, ale ma. Dlatego dochodzi między nami do niezłych spięć.
Mam to właśnie, było napisane na tej kartce tutaj mojej, czy przez to dochodzi między wami do spięć.
Dochodzi, czego mój mąż totalnie nie rozumie. I tak, dochodzi, ale obie... Ktoś mi teraz powie, że nie można się kłócić z siedmiolatką, bo to jest przecież dziecko. Ale... Ja też nie powiem, że mi się nie wymknie, nie krzyknę, bo generalnie ja głośno mówię. Więc krzyknę, ale ja też potrafię iść i przeprosić za to, że przepraszam, nie powinnam. I na szczęście Tośka też, jak brzydko nieraz mówię, Tośka, przegięłaś pałę. Cokolwiek ostatnio próbowałam zrozumieć, co to w ogóle znaczy to powiedzenie.
Skąd się wzięło, co?
Tak. I umówiłyśmy się, mamy umowę na paluszek, że ona nie będzie mnie nazywać głupią mamą, bo jak była zła, to mówiła, że jestem głupia. Ale ona mi powiedziała, że ja mam nie mówić, że przegięła pałę.
Okay.
I ostatnio
jest deal.
Jest deal, mamy deal, ale to nie jest tak, że się nie kłócimy, kłócimy się. Bo ona jest, ale jest strasznie, jest wrażliwa bardzo. Mm. Bardzo jest wrażliwa i taka dokładna pewnie po mężu, że ma tak wszystko poukładane. No jest taką
mieszanką
ostrą. No, tu chodzi teraz na tańce, na jazz, ale jeździ też enduro w kasku, w zbroi i... No, to jest już tak, że teraz po sezonie, jak za nią pojechałam, to jej nie dogoniłam, więc kurczę, no.
Wy zaczęłyście podróżować jakoś bardzo szybko, nie? Jak ona się urodziła.
Szybko. I tak stwierdzam, że za późno, bo pierwszym wycieczkę samolotem miała, jak miała 4 miesiące. Polecieliśmy do Rzymu wtedy.
Boże, moje dziecko miało prawie 2 lata, to nie mówię, że za późno.
Tak, ja stwierdzam, że to jest za późno. Mogliśmy wcześniej, ale wcześniej była już... Ile ona miała? 2 tygodnie miała, jak już ją wzięliśmy w prawie 10-godzinną podróż nad Polskie Morze samochodem, więc szybko z nami zaczęła podróżować. No.
I nie bałaś się, bo ty też podróżujesz. To nie jest tak, że ty zawsze podróżujesz, przynajmniej z tego, co ja widzę, bo może się mylę, ale zdarza się tak, że podróżujecie we dwie, tak?
Ja w ogóle nie mam z tyłu głowy czegoś takiego, czy się mówię, kurczę, no.
Pytam się, bo wiem, że wiele kobiet się boi.
Wiem,
nie?
I często dostaję to pytanie, że jak się nie bać? I ja nie wiem, bo...
Nie miałaś tego nigdy.
Nie miałam tego nigdy. Raz jak się z nią bałam, ale to taki nawet był dziwny strach, jak nie zdążyliśmy, wracaliśmy z Filipin. Z Filipin? I mieliśmy przesiadkę w Pekinie. I przez burzę nie zdążyliśmy. I zatrzymali nas na 48 godzin w Pekinie, gdzie nie działa Instagram, Facebook, Google. Nic nie działa. I po 24 godzinach mój mąż, który jest opanowany i spokojny, zaczął szukać jakiegokolwiek biletu w jakiejkolwiek cenie do Europy. Powiedział, żeby się po prostu, albo gdziekolwiek, żeby tylko się wydostać z tego wariatkowa. To wtedy miałam takie, że kurde, ale ona taka była dzielna, po prostu umorusana, zmęczona tą podróżą. A ja miałam pierwszy raz w podróży taki moment, że najpierw byłam zła, później miałam takie głupie ataki śmiechu już z tej takiej bezsilności, a na końcu już miałam tak, że jakby do mnie podszedł strażnik i powiedział, że jestem aresztowana, to ja bym mu tak dała ręce.
I miała to gdzieś.
Bierz mnie, już po prostu przeżyłam tutaj wszystko w tym Pekinie przez 48 godzin. Ale tak to się nie boję. Ja się też nie boję zapytać o pomoc. Jak z wózkiem sobie nie...
Nie ma takich sytuacji.
Nie ma takich sytuacji, że ja... jak to moja babcia mówi, zawsze gębę otworzę, jak trzeba. Mało tego, robię też porządki na lotniskach, jak widzę biedne rodziny z dziećmi, które stoją w tej długiej kolejce, a ja zawsze mówię, halo, halo, wy jesteście z dziećmi. To jest fast track dla takich.
A tak się zastanawiam z perspektywy rodzica, który na razie podróżował ze swoim dzieckiem tylko raz i powiedział, że kolejny raz to poleci sama. W sensie powiedziałam, że polecę sama na weekend, a potem mój mąż poleci sam.
No,
ale dziecko na razie nie pierze.
A czemu?
Wiesz co, chyba to trochę jest, wiesz co, powiem tak, to trochę jest tak, że my przyzwyczailiśmy się sprzed tego, jak się pojawiła Zoja, do podróżowania samodzielnego. Mm-hmm. I wiadomo, to jakby nikt mi nie powie, że inaczej jest podróżować samemu, no, a z dzieckiem.
No tak.
Więc ta pierwsza podróż była dla nas takim lekkim szokiem, ale w takim sensie, no, że faktycznie to się wydarzyło się to, co my przewidywaliśmy, że mimo wszystko wróciliśmy z tego urlopu bardziej zmęczeni, mm-hmm, aniżeli wypoczęci. Mm-hmm. I że to też jeszcze... Teraz jest taki wiek, gdzie ona się bardzo szybko nudzi. Mhm. Jest ciężko jej zagospodarować w czas, ale jednocześnie jeszcze też się ciężko z nią na przykład zwiedza. Mhm. To jest taki wiek pomiędzy, nie? Więc może za chwilę, może to będzie trochę inaczej. Może zmienimy zdanie, znaczy na pewno zmienimy zdanie. Ale z perspektywy takiego rodzica zastanawiam się, co ty zaobserwowałaś w kontekście Tochy, co jej dało to podróżowanie? Bo ja wiem, jak bardzo dużo ja się nauczyłam poprzez to, że 9 lat mieszkałam za granicą. Mm-hmm. I że jednak podróże kształcą, to jest prawda.
Jest prawda. Nie wiem, znowu, żeby się nikt nie obraził, ale ja myślę, że podróże inaczej rozwijają dzieci. Jakoś, zwłaszcza, że my jeszcze z nią podróżujemy na takiej zasadzie, że my nie wybieramy hoteli dla belków z mnóstwem atrakcji. To jest dla mnie po prostu była zmora wakacji, jak ja bym miała mieć hotel z akwaparkiem. Więc ona zazwyczaj z nami jeździ do jakichś takich butikowych hoteli. Wiadomo, że jak są dzieci, to jest fajnie, ale nie wyobrażam. Myślę, że dużo to coś dało. Nie wiem jeszcze co, ale rozwijają to na pewno. Tak, sama mówi, że będzie podróżować po świecie. To...
Tak. I patrząc z zewnątrz, że wygląda, że ma dużo pewności siebie, a myślę, że...
Wiesz co? Właśnie czasem ludzie się tak mają... są zdziwieni, ale to muszę tłumaczyć. Ja mówię, kurczę, jak ja ją nagrywam, chociaż ostatnimi czasy mam jakieś małe zakazy, więc zresztą widać, Tośki coraz mniej jest na tym Instagramie. Ja to...
A to tak, jest jakby jej decyzja?
Tak, okay. Już dostaję, co mogę dodać. Ja już teraz tłumaczę, że nagrywam do wspólnego albumu rodzinnego, bo na przykład ona uwielbia oglądać filmiki, jak była mała, ale jeżeli coś będę dawać na Instagram, no to będę jej pytać. Więc tak, ale na przykład ona bardzo by chciała mieć swój kanał na YouTubie. Kurczę. Tutaj mama cenzura, ale ja chcę mieć swój kanał na YouTubie. Na razie nagrywa sobie coś tam. Nie wiem, tak myślę. Żyjemy w takich czasach, że...
Powiem ci, że ja tutaj to muszę nawiązać. Rozmawiałam kilka razy z takimi, bo ja to siebie nie nazywam nawet youtuberem, mimo że gdzieś ten YouTube mam całkiem duży, ale z takimi youtuberami takiego, wiesz, młodszego pokolenia, takimi top of the top. I to był jeden odcinek, na którym ja się popłakałam, czego w ogóle się totalnie nie spodziewałam. Dlatego, że jak słuchałam tej młodej dziewczyny, tej youtuberki, to tak sobie pomyślałam, wow, jak ja bym chciała, żeby moja córka w wieku lat 20 była tak ogarnięta, jak te dzieci, które nagrywają na YouTube, bo tak strasznie negatywnie się mówi teraz o tych influencerach, youtuberach i tak dalej.
Ale idziemy trochę w tym kierunku,
Kierunku, dokładnie.
To też nie jest tak, że Tośka ma pełen dostęp do... Bo u nas jest tak, że u nas... u nas telewizor w ciągu dnia w ogóle nie idzie. Ona przychodzi z przedszkola, to czasem sobie łączy jakąś bajkę na Netflixie, żeby odpocząć. Nie? To rozumie. Więc ogląda tę bajkę 30 minut. Wieczorem w ogóle nie może włączać bajek, bo kiedyś tak było, ale to miała, nie wiem, 3-latka. Ja zauważyłam, że po prostu uspanie jej później po takim napromieniowaniu się przez ekran, to jest jakiś dramat, bez szans. Więc mamy od czasu do czasu, na przykład dzisiaj jestem tutaj, więc ona w Warszawie do późna, więc ona ma dzisiaj z tatą wieczór filmowy i wtedy wybieramy długą bajkę albo jakiś film i z nią to oglądamy. A iPada ona ma tylko w samochodzie. Ona nie ma w domu iPada. Teraz ma tego swojego, to może używać rysowania na nim. I tak, i nie ma dostępu do YouTube'a, więc nie wiem skąd ten pomysł, że ona chce... Znaczy w samochodzie jak jedziemy, to ma tego YouTube'a. Ma.
Wiadomo. Kids,
ale w pewnym momencie zainstalowaliśmy tego Kidsa, bo ten YouTube to tam różne
się treści,
treści przewijały. Nie cierpię oglądać, znaczy jak słyszę, to mówię przełącz, jak słyszę po prostu turecki dźwięk, więc mam przed oczami tatusia robiącego z siebie głupka za przeproszeniem, skaczącego do basenu pełnego kulek w willi nie wiadomo jakiej. Ale nie jest też przebodźcowana tym internetem. Nie ma do niego takiego dostępu. Teraz byliśmy z nią na rozmowie w szkole i się pytałam, kiedy dzieci dostają telefony. Bo jest to dla mnie... Chciałabym mimo wszystko dać jej jak najpóźniej ten jej telefon
własny.
I na szczęście pani powiedziała, że klasy 1-3 to bardzo duża rzadkość, że dzieci mają telefon. Okay, dobra. To spoko.
No tak, bo to też jest teraz
wszystko. Teraz są te zegarki, z których można dzwonić. A no, wracając do Tośki, czy jest pewna siebie? I tak, i nie. Jest, co mnie, musiałam też sobie to przepracować w głowie sama ze sobą i przyznać się głośno przed sobą i ostatnio nawet przed mężem głośno, że ona mnie tym wkurzała momentami. Moje dziecko mnie wkurzało tym, że nie jest taka jak ja, jak byłam dzieckiem, że byłam po wsi noga, że do każdego poszłam, z każdym się przywitałam. A ona jest jak mąż, ona tak troszeczkę nie podejdzie na placu za, chociaż teraz
bardziej
jest
przy sobie.
Bardziej przy sobie. Nie jest taka od razu hop do przodu. Ale podobno potem, jak już się w grupie zakręci, no to jest tym takim przewodniczącym grupy. Więc mówię, dobra, okej. Ale wkurzało mnie to. Po prostu mnie to... I ja mówiłam, Tosia, idź. Widzę, że na plaży na przykład i dziewczynka na nią patrzy i ona na dziewczynkę. Ja mówię, idź do tej dziewczynki. Ja już bym była dawno po prostu za dzieciaka przy drugim dziecku. Nie, bo się wstydzę. Tosia, idź. I to było takie we mnie... Takie narastające, kurczę, dlaczego ty nie pójdziesz? Przecież to jest drugie dziecko, nic ci nie zrobi. I mówi, daj jej czas. I ja tego nie mogłam w sobie jakoś tak. Ale teraz już poukładałam to. Też widzę, że ona też bardziej taka dojrzała, no, siedmiolatka.
No tak, to już dorosła kobieta.
I chyba też to, że idzie do tej szkoły, ją też tak otworzyło. Dla kogoś to może być dziwne, że moje dziecko na wakacjach na Seszelach zjadło winogron. Ja byłam tym bardzo podekscytowana, ale nie ja. Mam miała takie swoje ulubione smaki. Do drugiego roku życia wcinała wszystko, a po drugim roku życia no po prostu makaron z masłem mógłby się kręcić
u nas. A podobno to jest standard.
Codziennie. Tak, ale jak się dowiedziała, ja jej w ogóle nie dałam tej opcji, że mogę lunchówki robić do szkoły, tak? Bo sobie myślę, no nie, jeszcze będę mamą, która musi makaron do termosu zapakować, to nie, to macierzyństwo to już jest koniec świata. Więc powiedziałam jej, że no, w szkole jak nie zje obiadu, no to nie będzie cioć jak w przedszkolu, której dadzą coś pokryjomu na zapleczu, tylko po prostu będzie już głodna. Ona od tego czasu już zaczęła tyle rzeczy próbować. To jak ona teraz na tych wakacjach, jakich ona rzeczy spróbowała i powiedziała, że są dobre, mówię okej. Okay. Nie będzie lunchówek, spoko.
To jest niepopularna opinia, ale ty na swoim Instastory poruszasz wiele niepopularnych, ale to jest niepopularna opinia, żeby powiedzieć o swoim dziecku na przykład, że cię wkurza. I tak jak rozmawiałyśmy przed takim oficjalnym rozpoczęciem rozmowy, to dużo jest takich rzeczy w macierzyństwie. Ja ostatnio u kogoś na koncie słyszałam story, bo tam się dziecko urodziło i że wszystko jest super i że to dziecko śpi, że ostatnio tak się strasznie demonizuje to macierzyństwo, że to jest takie modne demonizowanie tego macierzyństwa. Ja to trochę odbieram inaczej. Ja mam wrażenie, że przez wiele, wiele lat, za czasów mojej mamy, babci i nawet jeszcze trochę teraz, nie było takiego przyzwolenia, żeby w ogóle w jakichkolwiek kategoriach negatywnie mówić
tak,
o ciąży, porodzie, macierzyństwie.
Bądź tak. Cierpietnicą, ale w ciszy.
Tak, dokładnie. Ciszy. No. A teraz na szczęście trochę zaczyna się to przebijać. Tak jak rozmawiałyśmy, to są takie tematy, które zawsze budzą kontrowersje, jak nie karmienie piersią dziecka i tak dalej. Ale powiedzenie, że cię dziecko twoje własne wkurza, to wyobrażam sobie, też jest taka opinia, która mogłaby się, wiesz, spotkać z oburzeniem, nie? Jak możesz, a w sumie, kurczę, jest to normalne.
Ale moja cośka też mi przez to też potrafi mi powiedzieć, wkurzasz mnie teraz, idę do swojego pokoju. Okej, odpocznij ode mnie, idź do swojego pokoju i wróć po prostu. Mam z nią taką umowę, że to jest jej pokój i po prostu jeżeli zarządzi, że nikt do niego nie może wchodzić, to nikt nie może do tego pokoju wchodzić. To jest jej prywatna przestrzeń i ja mówię, jak potrzebujesz się wypłakać, mówię, to ja... Na przykład jak się tam rozpłacze i robi awanturę, tak? Wiadomo, że jak się rozpłacze, bo coś się jej stało, no to nie. Ale jak już jest ta awantura, mówię, okej, Tosiu, widzę, że już na tym etapie ci nie mogę pomóc, więc zapraszam do twojego pokoju, tam możesz krzyczeć, kop sobie, rzucaj zabawkami, to są twoje zabawki i wróć, jak już się uspokoi. Idzie, czaśnie, robi to, co ja, czaśnie drzwiami, otworzy te drzwi, czaśnie znowu, dopóki nie usłyszy, nie czaskaj drzwiami, to ona czaska tymi drzwiami, jakby po prostu miała tą satysfakcję, że już mnie totalnie wkurzyła czaskając tymi drzwiami, tak więc no.
I to jest chyba normalne, nie? Bo z drugiej strony nie, no, każdy ma, nas... nie mamy problemu, nie? Żeby powiedzieć, że mój mąż mnie wkurza na przykład.
To przyjaciółce powiedzieć, ale mnie wkurzyłaś.
Tak, dokładnie. No, a tym bardziej dziecko, z którym często te mamy, umówmy się, szczególnie w pierwszych miesiącach przebywają 24h. To jakby nie ma takiej opcji, żeby na jakimś etapie ci to dziecko po prostu nie wkurzyło. Nie?
Tak, chociaż ja mówię, że ja bym mogła odchowywać wszystkim dzieci, naprawdę mówię to, tylko nie w nocy. W nocy lubię spać, tak? Do półtorej roku. Ja uwielbiam dzieci do półtorej roku.
Ja bym mogła każdemu to ja brać. Na odwrót, to możemy się wymienić.
Do półtorej roku po prostu, ja mówię, to są takie małe muszczki, które po prostu śmieszy wszystko, są zadowolone ze wszystkiego.
Ale ty nie miałaś mojego dziecka.
No po prostu ciągnę z takich małych dzieci. No nie mówię, że potem jakiś mam problem, ale do tego półtorej roku to jest... Wszystkie dzieci są wspaniałe. No teraz taka siedmiolatka, no to już... No... No Tośka jest bardzo emocjonalnie rozwinięta i nieraz mnie zaskoczy takim tekstem, na przykład ostatnio. Normalnie mi się głupio zrobiło, bo w sumie miała rację i powiedziała mi, że ma rację, ale już ja już chciałam poklikać ostatnie maile, już był wieczór i był jej czas do spania, miała iść umyć zęby, no i już ją prosimy któryś raz, żeby poszła, mąż ją usypia i ona na dół schodzi, że jeszcze się pić chce i złapała za sok jabłkowy. A wracali z mężem z basenu i ja po prostu już taka odpalona i na cały dom mówię, że w ogóle macie zakaz kupowania soku, jak jedziecie wieczorem na basen, ona potem to przywozi do domu, pije wieczorem, będziesz mieć, no nie mówię tak, będziesz mieć próchnicę, owsiki, mówię pij, śmiało, pij ten sok i po prostu się odpaliłam, a ona tak stoi w tej piżamie, te wielkie oczy takie i mówi do mnie, a wiesz, że wystarczyło powiedzieć, Tosiu, nie podoba mi się, że pijesz ten sok na wieczór. Lepiej napij się wody, bo będziesz miała próchnicę. A poza tym to jeszcze zębów nie myłam. Dobranoc. I poszła. I ja takie, o Jezu, miała rację. Po co ja się tak odpaliłam?
No. Ale jaki to moment, słuchaj, takiej dumy rodzicielskiej z drugiej strony, nie?
No tak, mówię sobie, no dobra, poradzi sobie, ale mówię, okej, potem rano i powiedziałam, że miała rację.
Ostatnio, bo to można by drążyć i drążyć, ale ostatnio na twoim story widziałam i to teraz ciekawi mnie też w kontekście tego, co powiedziałaś o swoim dzieciństwie, ale widziałam ostatnio na twoim story, jak podawałaś informacje a propos waszych wakacji na Seszelach.
Mm-hmm.
Mówiłaś też o kosztach. Zastanawiam się, jakie reakcje to budzi wśród ludzi, jak mówisz, że wydałaś na wakacje 60 tysięcy złotych.
Generalnie na szczęście mam... Myślę, że ktoś, kto zapytał, to ja ile jestem już w tym internecie, tak dalej nie mogę naprawdę zrozumieć. I ja nie wiem, czy ci ludzie nie potrafią sprawdzić takich rzeczy na booking.com, ale chociaż nieraz jak proszą cię o numer referencyjny bluzki albo...
Och, nienawidzę.
Jest to dla mnie naprawdę zaskakujące. Czy ludzie nie wiedzą? Ale dostałam dwie wiadomości, nie będę kłamać, że skrzynka zawalona wiadomościami, dwie wiadomości, gdzie miało to sens podawanie tej ceny, gdzie napisał mężczyzna do mnie, że dziękuję. I brzydko powiedział, w takim razie polskie biura podróży nas nieźle ruchają.
No tak, bo to co innego, jak się podróżuje
na własną rękę. I powiedział, że podało im polskie biuro podróży za pobyt tygodniowy czy dziesięciodniowy. w hotelu, w którym my byliśmy, podali im cenę 45 tysięcy za trzyosobową rodzinę. Bez lotów to była cena.
No tak.
I może faktycznie, nawet mój mąż próbował usprawiedliwić tłumaczyć tych ludzi, mówi, niektórzy nie latają na własną rękę i mówi, korzystają z tych polskich biur podróży i niestety te polskie biura podróży no,
wykorzystują trochę sobie, taką...
Tak? Kto jest, kto bardziej ogarnięty, no to kupuje już nawet z Berlina wycieczkę. Ale jaka była reakcja? Szczerze powiem ci tak, pieniądze ludzi interesują. I już wiem, dlaczego niektóre konta cały czas nawalają o pieniądzach, o ile zarabiają i tak dalej. Bo wyświetleń stories dawno nie miałam takich, jak miałam tego. To wakacje to w ogóle, wakacje w ogóle się nie klikają. Jeżeli ktoś myśli, że podróże się klikają, to podróże się nie klikają. No chyba, że faktycznie bym wyjechała z plecakiem, z Tośką i spała pod namiotem, to może, nie wiem, w Tajlandii na plaży, to może by było dla ludzi jakieś takie abstrakcyjne, jak one sobie poradzą, jak zawsze w takich hotelach, w szlafroczkach biegają.
Może musicie spróbować.
Może musimy spróbować, aczkolwiek powiem ci szczerze, że jakbym kiedyś dostała propozycję wzięcia udziału w jakimś programie typu Asia Express, to się nawet nie zastanawiam ani chwili. Ja mówię, że tak, że ja idę, ja bym chciała przeżyć taką przygodę. Tylko nie wiem, czy śmiałam się ostatnio, nie wiem, czy koniecznie z mężem, bo nie wiem, czy byśmy się nie pogryźli na...
Ja myślę, że my byśmy się rozwiedli z moim mężem.
Jest taka opcja nawet.
Pojechali do...
Tak, no.
Jakby widzę to. Tak. I od razu mówię, że pewnie byłoby to z mojej winy, a nie mojego męża.
Tak. Ja bardzo impulsywnie działam i szybko i niektórych rzeczy nie przemyślałam. A gdybyśmy jeszcze przegrali w pierwszym odcinku, to w ogóle to...
To
tak,
nie, ale to z pieniędzmi to jest absolutna prawda.
Lubią pieniądze. Ludzie lubią słuchać o pieniądzach. Mnie to za bardzo... Mogę z kimś porozmawiać o pieniądzach, nie ma problemu, jeżeli widzę sens tej rozmowy. Tak? Ja nie mam problemu też, żeby mówić komuś, ile zarabiam, ale jak to jest, widzę takie ciekawskie pytanie tak po prostu, żeby się dowiedzieć, no to się... No czemu? Po co? Więc...
Ale tutaj trochę wychodzi taka bańka z Instagrama. To jest taka fajna trochę lekcja, tak sobie myślę, z tej rozmowy.
Nie,
w takim sensie, że
jak bańka. My żyjemy w Instagramie wszyscy. Jak jeden, kto korzysta z Instagrama, influencerzy, my żyjemy w bańce. I to patrząc na wybory, no, my żyjemy w totalnej bańce. Co mi pokazało? Pokazała mi też sytuacja, która jest w toku dalej odnośnie pani dyrektor przedszkola, która całowała dzieci. No, Instagram nie dał, po prostu nie miałam ani jednej wiadomości, która by na to przyzwalała. Żadnej. A rodzice tych dzieci z tego przedszkola nie widzą w tym żadnego problemu. Więc ja mówię, my jesteśmy w bańce. Instagram to jest duża bańka, ale jest bańka.
Bańka, bo też tak sobie myślę, że wiesz, jak się spojrzy z zewnątrz na twój Instagram i się tutaj popatrzy na wakacje na Seszelach, tutaj Achot, Tocha ładnie ubrana, ty ładnie ubrana, to się nie widzi tego twojego dzieciństwa, gdzie tych pieniędzy nie, gdzie były te trudy, nie?
Były te trudy, ale nie mogę powiedzieć, że to dzieciństwo było jakieś, bo naprawdę mama nas, co prawda... Nie jeździliśmy za granicę, więc w ogóle dla mojej Tośki to jest abstrakcja, że ona mówi, mama, ty jeździłaś na desce, jak byłaś mała? A ja mówię, no...
Na jakiej desce?
Mówię, nie Tosiu, bo babcia nie miała pieniążków. I wtedy Tośka takie...
Ale jak to?
Jak? Ja mówię, no nie. Ja mówię, jeździłam za to konno, ale jeździłam z wujkiem, który był kowalem. I żeby sobie pojeździć na koniu, to ja na przykład musiałam dwa konie wyczyścić. I ta Tośka... No myślę, że w jakiś sposób, żyjąc na takim poziomie, bo nie mogę narzekać na poziom życia, tak? Jak ktoś mnie pyta, czy jestem bogata. Ja wychodzę z założenia, że każdy, kto idąc, może sobie pozwolić na prywatnego lekarza, idzie do sklepu i nie patrzy na ceny, nie analizuje cen, a jak ten prywatny lekarz mu przepisze leki, to idzie do apteki, rzuca receptą i potem nie ubolewa, tylko no trzeba było kupić, to kupuje i nie pyta nawet pani ekspedientki, czy może jakiś tańszy zamiennik dać, to jesteśmy bogaci, tak? A potem to już tylko możemy, no, czy lecisz biznes klasą, czy first klasą, no, ale to już są poziomy,
no tak,
poziomy bogactwa. Ale ja uważam, że jeżeli stać nas na, i jeszcze no, muszę dodać, jeżeli nas stać na więcej niż jedne wakacje w roku, no to, no to to są bogaci ludzie. I nie ma co nawet z tym dyskutować, że jest inaczej.
Ja zawsze lubię też gdzieś tam z gośćmi, a tutaj szczególnie po tym z twoim story, poruszyć temat pieniędzy, nie, nawet nie dla klikalności, tylko że uważam, że to są dalej takie tematy jak seks, jak pieniądze, jak gdzieś w jakichś też obszarach macierzyństwo, które są takimi tematami, gdzie to my nie potrafimy jako ludzie na ten temat w ogóle rozmawiać.
Tak.
Mam jeszcze, już mówiłam, zaplanowany temat o kupie, bo uważam, że to kolejny temat, temat tabu. Ale wiesz, są takie tematy, gdzie rzeczywiście my mamy totalną blokadę.
Blokadę, takie
I nie wiemy, jak na ten temat rozmawiać. Mogłybyśmy tak gadać i gadać, ale jeszcze na zakończenie chciałam się ciebie zapytać, mimo że mówiłaś, że czasami brak ci konsekwencji, czy dyscypliny, czy jak to nazwać, jakie teraz są plany na AHOT?
Plany na AHOT są takie, że muszę, tak jak powiedziałam, na pewno potrzebuję znaleźć kogoś, kto będzie, bo by się wydawało, że ja będę potrafić, nie mogę też tego zrozumieć u siebie, bo jeżeli dostaję współpracę reklamową, to ja się wywiązuję na 101% z tego i potrafię naprawdę, jak już mi spasuje produkt, zareklamować go, wow. A ja nie potrafię gadać o swoich ciuchach na swoim profilu, po prostu... Może też dlatego, że niektóre konta dziewczyn przestały mnie też interesować, bo na ich kontach nic się nie gada, tylko pokazują swoją szwalnię, produkcję, swoje ciuszki. I myślę sobie, że moich obserwatorów też to może nudzić, męczyć. Nie potrafię tego, więc aktualnie jestem na etapie, że muszę znaleźć jakiegoś menadżera od social mediów, który będzie tam mi to... prowadził i muszę albo ja znaleźć sobie konsekwencje. Ja mam tyle pomysłów, tyle rzeczy, które są w produkcji, powinny już wyjść, ale no nie wyszły, bo ja czegoś też nie dopilnowałam. No i no, trzeba powiedzieć, jestem szefową, tak? Żartobliwie mówimy, że to się szefową AHOTa, no ale to ja jestem tą szefową, więc jak ja nie stanę nad sobą batem i nad ludźmi, no to nie wiem. No, chciałabym to rozwinąć. Ja nie chcę budować imperium. Ja nie chcę takiego... Ja widzę, jak to się zaczęło dziać u niektórych, że nie planujemy sklepu, a za chwilę jeden sklep, drugi sklep, trzeci sklep. I potem są dziewczyny, które mnie pytają, a jak ty tak dajesz rady na te wakacje? Ja mówię, no jadę na te wakacje, na ten urlop, bo ja nie zażynam się, tak? Starcza mi. Ten AHOT chciałabym rozwinąć, ale tak jak mówię, nie do tego stopnia, że ja będę na stories pokazywać, jaka jestem zmęczona, jaka ta firma jest męcząca. Tylko ja chcę, żeby to szło, ale było dla mnie dalej
przyjemnością
i taką zabawą. Ale nie planuję budować imperium. Jak kiedyś to pójdzie tak, to będzie nad tym pracował już sztab ludzi, ale ja będę dalej, że tak powiem, na Seszelach.
Ja to AHOT totalnie widzę na ulicach właśnie Londynu, Amsterdamu,
tak.
Takie w ogóle skandynawskie klimaty. Myślę, że to jest taka marka, która by się
tak, ja nawet powiedziałam, że ja bym chciała mieć pierwszy jakiś swój sklep, showroom, to marzy mi się właśnie jakiś Paryż, właśnie Londyn, Hiszpania, ale w Barcelonie gdzieś jakiś malutki, ale nie myślę o, może źle myślę o Polakach w tej kwestii, ale po pierwsze, AHOT to nie są tanie ubrania, ani dziecięce, ani dla, chociaż dla dorosłych to nie, do dziecięce na pewno nie, my jesteśmy cenowo jak Bobo Hosses czy Tiny Cottons, ale też nie schodzę z jakości, tak? Uparłam się, że będę tą organiczną bawełnę i goca. Miałam już 3 razy załamkę, że po co mi to, jak nikt na to nie zwraca uwagę. Ale potem jak dostaję taką wiadomość, że nasze rzeczy są nie do zajechania i można prać i są milutkie i tak dalej, to mówię, nie, dobra, idę dalej tym wyznaczonym celem. Mogę jeszcze powiedzieć, że Achot mi troszeczkę nosa przypiłował, tak troszeczkę. Bo chyba po tym sukcesie fryzjerskim, gdzie mi to tak wyszczeliło, tak po prostu...
Od razu.
To jednak to tutaj tak nie jest. Może jeszcze inaczej. Byłam taka dumna i nie skonsultowałam pewne rzeczy z moim mężem, który Excela kocha, a ja Excel to dla mnie po prostu... No,
Czarna magia.
I ja się za... Ja wydałam kupę kasy na początku firmy i się zaproduktowałam i po prostu mam taki magazyn rzeczy i miałam takie, jak te dziewczyny mówią, że wyprzedają te dropy. Jak mi to po prostu stoi i to w ogóle... I to nie schodzi. To są takie stany magazynowe. Po czym jeszcze co powiem. W tej branży nie ma szczerości. Jest po prostu nawet na trzech palcach zliczę, kto mi szczerze powiedział, ale dopiero jak z marką wystartowałam. Jakieś ukrywanie kontaktów. To jest straszne, bo ja nie widzę problemu, komu bym miała... Ostatnio z koleżanką na telefon gadałam, bo spotkałyśmy się w szwalni. Mm. I ja mówię, tylko że ona w ogóle robi inne rzeczy niż ja. I ja mówię do niej, nie ma problemu, ja ci dam namiar. Ona mi daje namiar. Ja mówię, my nie jesteśmy w ogóle dla siebie konkurencją
oczywiście.
Żadną, tak? Więc nie ma w tej branży jakiegoś takiego wsparcia. Jak jest, to nie... No nie wiem, gdzie może jakieś wyjątki zdarzają, ale coś mi ucięło i nie wiem, o czym mówiłam zanim.
Aha,
już miałaś takie te dropy po prostu. I koleżanka mi mówi, dziewczyno, mówi, może teraz tak robią po iluś tam latach, ale mówi, na początku to było po 5 sztuk z S-ki, 5 sztuk z M-ki i drop wyprzedany. Ja mówię, aha. Tak, i potem jest to takie pożądanie tego produktu, bo ten produkt się wyprzedał.
Tak, ale
ja miałam takie, co jest nie tak? Czy cena jest nie tak? Czy możliwe, że cena też blokuje ludzi, tak? Bo w dalszym ciągu to nie jest sukienka za 269 zł. I ja to rozumiem, ale ja też nie mówię do moich ludzi, że Achot jest dla wszystkich. Mm. Nie jest dla wszystkich, ja sobie zdaję sprawę, ale nigdy nie chciałam dotrzeć do każdej osoby. Kiedyś zrobiłam taką bardzo dużą promocję, bo musiałam się z tych stanów magazynowych troszeczkę zejść. I co jest fajne, że dużo ludzi, którzy powiedzieli, że normalnie by ich nie było stać w cenie regularnej, piszą mi, że poznali jakość Achot i są w stanie teraz dziecku odpuścić kupić 5 innych bluzek, ale kupić u nas. Więc mówię, dobra, idziemy tym tropem. Tak, no.
Ja absolutnie rozumiem, bo ja się już 3 razy przymierzałam z pełną wyceną i z prototypami i ze wszystkim do produkcji dresów, skoro są rozmowy w dresie.
Ceny w ogóle prototypów mnie też zaskoczyły.
Tak do tego podchodziłam, że cały czas jeszcze nie podeszłam i nie zrobiłam, dlatego że no niestety i to czasami to też warto sobie powiedzieć, bo jak ktoś na przykład planuje taki biznes, to może nie mieć takiej świadomości, że to jest biznes, na którym się na początku nie zarabia, bo jak ja dostawałam wyceny, to nawet jak sobie zakładałam, że sprzedam wszystko.
Tak, tak.
No, nawet zakładając, że sprzedam wszystko.
Pierwszy drop pójdzie.
Tak. To i tak, to nie były pieniądze, które by były w stanie jakkolwiek nie wiem, utrzymywać mnie lub moją rodzinę, nie? To są bardzo duże inwestycje na początku.
Tak.
I to też warto sobie z tego zdawać sprawę, szczególnie jeżeli, tak jak ty powiedziałaś, nie chce się, bo oczywiście jeszcze teraz dodając do tego taką gwiazdkę, oczywiście, że jak zrobisz coś z najtańszego materiału, a sprzedaż, no to jak wiadomo. Dokładnie. Ale jeżeli nie chcesz schodzić z jakości, no to niestety często jest tak, że te początki są bardzo, bardzo trudne.
Jedyne, w czym w tym biznesie utrzymałam swoją konsekwencję, to, że włożyłam pieniądze i powiedziałam, że nie dołożę ani złotówki.
Więcej.
I nie dokładam.
To
też dobrze, więc kręcę pieniądze, więc to jest dobrze.
Są w obrocie.
No, to jest jedyna chyba konsekwencja, której się na razie utrzymałam.
Na zakończenie, bo takie pojawią się pewnie pytania, a coś czuję, że ta rozmowa i tak się zbliża do 2 godzin i będzie rekordowo długą rozmową.
Tak.
Tak patrząc, 1,5 godziny chyba. Nie, to tam coś źle jest. To chciałam się ciebie zapytać, czy sukienka twoja jest dostępna na stronie Hot już? Tak,
jest dostępna na stronie.
Dobra, bo na pewno się, jest. Na pewno się ktoś zapyta.
Tak. Aczkolwiek od razu mówię, że i to były, a to są takie miłe wiadomości. Mamy na razie miłe klientki. Jeszcze nie przeszłam przez ten biuro obsługi klienta, ale tak powiem. No, trudniejsze. Różne widziałam historie. Ale na przykład pani ostatnio poprosiła. Mam dwie te i jedną mam. Te sukienki nie są z tych samych kawałków
materiału.
Po prostu możesz. I jedna pani napisała ładnie w prośbie do zamówienia, że bardzo by prosiła o wybranie jej eskiz z większą ilością fioletu na przodzie.
A, super.
Więc mamy fajny magazyn zewnętrzny. O, to jeszcze tak na koniec dodam. Wiedziałam, że Ahot szybko zamknę, jak ktoś mi każe te pudełka pakować. Jeżeli ja widzę dziewczyny, które mówią, ojej, jak ja się cieszę, że pakuję do was kolejną paczkę, to ja mam takie, no nie. Mnie by to totalnie nie cieszyło. Byłoby to brzydko spakowane, bo jak nie cierpię pakować prezentów na urodziny komuś, to dopiero jakbym miała taką paczkę. Więc od początku wiedziałam, że inwestuję w magazyn zewnętrzny i to tak będzie szło. Czasem żałuję, że nie mogę tam jakiegoś bileciku napisać, ale to jest wszystko do dogrania. Ale no. Tak więc tak to wygląda.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Coś o kupie miało być.
Nie, o kupie to miało być w sensie, że będzie odcinek o kupie. Ja to już spoileruję.
Myślałam, że ze mną, bo ja kiedyś też dodałam takie zdjęcia.
Robiłaś?
Jak Stosią siedzę na toalecie.
A to ja też takie dodałam.
Lata temu, Stosia była taka malutka, miała taki swój nocnik, który wyglądał jak toaleta. Hmm. I ja ubrałam swoją sukienkę ślubną, to się też ubrałam w takie ten, miałyśmy korony na głowie i dałam wpis, że królewny i księżniczki też robią kupę. O Jezu, ale było poruszenie w sieci, bo to jeszcze był ten taki, kiedyś Instagram był taki bardzo grzeczny. Teraz i tak mi się on podoba, że on idzie w tym kierunku, że mówimy więcej rzeczy, bo kiedyś to były naprawdę ładne, wymuskane kadry. Śpiące dziecko w pewnej pozycji, tak. No sama wpadłam w pewnym momencie w ten trend, że układałam jakoś to się, na szczęście miała zawsze twardy sen i można z nią było różne fantazyjne rzeczy porobić. A teraz to idzie właśnie w takim bardziej realistycznym kierunku. No.
Tak. Rozmowy o kupie nadchodzą.
Okej, myślałam, że to ze mną coś będzie o kupie.
Ale poruszone na koniec, także wszystkie tematy po prostu
przeleciały ujęte. Wszystkie tematy, tak.
Myślę, że nie, ale dużo zostało poruszone. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Ja również dziękuję. I może do zobaczenia.
Do zobaczenia na pewno.